Dzień dobry, witam Państwa. Dziś tematem naszego spotkania będą Włochy, a dokładnie to, co się dzieje na Lampedusie, między innymi. To nie będzie główny temat naszego spotkania z doktorem Łukaszewskim, którego witam serdecznie na samym początku.
Dzień dobry, serdecznie witam.
Mijają 360 dni, jestem taki mądry, bo spytałem przed chwilą, myślałem, że to miesiące minęło, to minął prawie rok. Za 5 dni mija rok od wyborów parlamentarnych we Włoszech, w trakcie których to pani Meloni wraz z panem Matteo Salvini przejęli władzę. Szykowały się wielkie zmiany, w Polsce trochę o tym cicho, w związku z tym spotykamy się, żeby zobaczyć, co się wydarzyło we Włoszech przez blisko rok, bez 5 dni, rządów nowych całkiem sił politycznych. Od czego zaczniemy? Od tego, co mi się udało, nie udało, czy może od razu od Lampedusy, która jakoś tak w soczewce chyba pokazuje, co się stało po tym roku, bo przypomnijmy, że pan Salvini był bardzo ostrym orędownikiem blokad morskich. Pani Meloni mówiła bardzo ostro o polityce imigracyjnej poprzednich rządów. Od czego zaczniemy?
Zacznijmy od tego, jaką orientację polityczną ów rząd przyjął, dlatego że nie było to wcale oczywiste. Rząd złożony z Fratelli d'Italia, z Ligi Matteo Salviniego i z Forza Italia, Silvio Berlusconiego w momencie, kiedy oczywiście Forza Italia do rządu wchodziło, natomiast obecnie już Antonio Tajaniego po śmierci boskiego Silvio. Nie było oczywiste, w jakim kierunku rząd pójdzie. Patrząc na wypowiedzi polskich komentatorów, rodzimych komentatorów, można było stwierdzić, że właściwie może pójść w każdym kierunku. Albo tym suwerennościowym, rozwijając koalicję międzynarodową z Polską, z Węgrami, z Hiszpanią, albo w kierunku raczej typowo centralistycznym, w kierunku starej Europy, w kierunku Niemiec i Francji. Tymczasem rząd Meloni nie poszedł ani w jednym, ani w drugim kierunku. Z Niemcami i z Francją relacje są bardzo napięte i chłodne, o tym powiemy i niewątpliwie do Lampedusy też dojdziemy, a relacje z Niemcami i Francją w związku z Lampedusą jedynie pogłębiają swój trudny charakter. Natomiast w kontekście owego sojuszu, ten sojusz z Polską, Hiszpanią, Węgrami specyficznie jednak, bo Polska do niego przestała przynależeć, jest podtrzymywany. Z Hiszpanią oczywiście nie w kontekście rządu Pedro Sancheza, bo jak wiemy trwa pad powyborczy. Prawica, tak jak rozmawialiśmy, wygrała wybory w Hiszpanii, natomiast nie utworzyła jak na razie rządu i trwają rokowania, trwa no chyba po prostu klasyczny, ale dość tragikomiczny taniec flamenco, patrząc na to, co dzieje się na Półwyspie Iberyjskim. Włochy uznały, że tu należy prowadzić politykę dalekosiężną, długofalową, suwerennościową, ale absolutnie nie krótkowzroczną, niedoraźną. W związku z tym Giorgia Meloni rozpoczęła podróże po wschodzie i po południu. Po wschodzie bliskim i dalekim oraz przede wszystkim, i to kluczowe z punktu widzenia interesów włoskich, po Afryce. Spotkała się między innymi z władzami Etiopii, spotkała się między innymi z władzami Algierii. Tutaj w naturalny sposób kwestie migracyjne były podejmowane, ale również to, żeby kraje europejskie zrozumiały, iż należy rozwijać gospodarki, rozwijać jakość życia, rozwijać możliwość komfortowej egzystencji obywateli krajów afrykańskich, ale tamże, nie bezpośrednio w momencie, kiedy trafią już do Europy i przekroczą granicę, tylko tam, również i w związku z bardzo prostą logiką. Jeśli tam będzie żyło się lepiej, dostatniej, to po prostu nie będą migrować. Co ciekawe.
No tak, ale stworzenie takiej sytuacji, kiedy ta Afryka zaczyna dobrze funkcjonować, powoduje, że staje się konkurencją dla Europy i to jest taki pat polityczny, myślę, jeżeli chodzi o myślenie Niemiec i Francji, bo no nie można wspierać czegoś, co może nas później zjeść.
Naturalnie, szczególnie, że pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej kwestii. Stara Europa jest po prostu postkolonialna i do tego dojdziemy i te interesy niewątpliwie chciały być podtrzymywane. Niewątpliwie Niemcy i Francuzi chcieliby owe interesy podtrzymywać. To nie jest proste. Z jednego bardzo ważnego powodu w Afryce pojawił się pewien bardzo ważny gracz i zapomnijmy o tym, że skoro jedna z grup, które formalnie nie przynależały do Armii Federacji Rosyjskiej, przestała istnieć nazewniczo, to że przestała istnieć również liczebnie i militarnie. Nie, ale do tego też dojdziemy. Te spotkania Giorgi Meloni i całe to tournée afrykańsko-azjatyckie zakończyło się bardzo ważną umową, choć patrząc na dzisiejsze wydarzenia, niekoniecznie ta umowa weszła w życie, albo też nie wszystkie ustalenia są realizowane, albo też rząd tunezyjski nie posiada instrumentów, które pozwalałyby na wprowadzanie wszystkich elementów tej umowy w życie, a chodziło o to, żeby szukać, żeby śledzić, żeby blokować możliwość nielegalnego wręcz handlu ludźmi i podróży po Morzu Śródziemnym, często tragicznych, do wybrzeży Włoch. Ta umowa została podpisana 16 lipca, została podpisana przez Komisję Europejską z władzami Tunezji w obecności Giorgi Meloni i w obecności oczywiście, to naturalne, Ursuli von der Leyen. Von der Leyen jest coraz bardziej obecna, jeśli chodzi o kwestie migracyjne, pomimo tego, że przypomnijmy jej wypowiedź, jeśli Włosi, to sprzed roku, jeśli Włosi źle wybiorą, to spróbujemy to w jakiś sposób odwrócić, ale miejmy nadzieję, że wybiorą dobrze. Von der Leyen jest wielokrotnie zapraszana, często zapraszana, wręcz nagabywana, wręcz znajduje się pod pewnego rodzaju presją Giorgi Meloni. To jest jeden ze sposobów prowadzenia polityki zagranicznej dzisiaj. Natomiast 23 lipca w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Rzymie odbyła się konferencja poświęcona migracji właśnie, która to konferencja zrzeszała szereg krajów afrykańskich i krajów azjatyckich, które dyskutowały na temat rzeczywiście możliwości rozwinięcia szerokiej współpracy z rozwiniętymi demokracjami europejskimi na rzecz podwyższania jakości życia w krajach tak zwanego trzeciego świata. Dzisiaj nazywamy je krajami rozwijającymi się. A w międzyczasie...
No bo to też trzeba zauważyć, że ta migracja, imigracja, która dotyka Europy, nie jest na rękę tym krajom, bo oni tracą strasznie swoich obywateli. Tak? Jeżeli tam stamtąd uciekają ludzie, to nie ma za bardzo komu budować tego potencjalnego konkurenta dla Europy.
To jedna kwestia, a druga kwestia, że aby rządzić, to trzeba najpierw mieć czym albo kim rządzić. W związku z tym, jeśli mówimy o pewnej depopulacji tychże krajów rozwijających się, kiedyś starą nomenklaturą zwanych krajami trzeciego świata, no to pamiętajmy o tym, że jeśli one będą się wyludniać, to władze będą typowo marionetkowe, a ambicje poszczególnych rządów, wiemy dobrze, szczególnie jeszcze podsycane różnymi zależnościami plemiennymi, są poważne. Rząd Giorgi Meloni mógłby oczywiście spotykać się i mówić, natomiast ważne jest to, jakie są fakty. Fakty w kontekście obrony obywateli włoskich, ale obrony również granic i obrony granic mentalnych, granic o charakterze związanym z bezpieczeństwem personalnym, zostały mocno uprzykładowione. W jaki sposób? Otóż 18 lipca tego roku, ja oczywiście celowo zwracam się w kierunku tej drugiej części w kontekście 360 dni, rozmawiając dzisiaj, urzędowania Giorgi Meloni, Matteo Salviniego, Antonio Tajaniego i całego tego gabinetu z jednego powodu. Rozmawialiśmy już częściowo po 100 dniach i w związku z tym warto opowiedzieć po prostu, co działo się później. 18 lipca do Bolonii powrócił Patryk Zaki. Jeśli byli Państwo we Włoszech, a szczególnie w Emilii Romanii, to w wielu miejscach, nie tylko przy Uniwersytecie Bolońskim, z którego się wywodzi, ale w różnych miejscach na północnym wschodzie Włoch wisiały takie flagi Free Zaki. Kimże ów Patryk Zaki jest? Patryk Zaki to osoba, która po pierwsze posiada koptyjskie pochodzenie, jest to włoski obywatel, natomiast no nie jest to rdzenny Włoch, etnicznie nie jest Włochem. Patryk Zaki pojawił się swego czasu w Egipcie i tam w Egipcie rządzonym przez juntę generała Al-Sisiego został aresztowany. A Patryk Zaki jest kim? I to sprawdzono. I między innymi dlatego został aresztowany, dlatego że Patryk Zaki jest doktorantem, który, uwaga, poświęca swoją karierę naukową gender studies. Gender studies to nie jest kierunek analityczny, który byłby pierwszym wyborem rządu Giorgi Meloni. No, niewątpliwie pewne hasła wypowiadane przez polityków Fratelli d'Italia czy Ligi Salviniego nie licują z analizami w zakresie gender studies. Niemniej jednak był to obywatel włoski, niemniej jednak społeczeństwo domagało się uwolnienia z więzienia. Ono nastąpiło jeszcze przed tym, kiedy Giorgia Meloni doszła do władzy, ale... Dobrze, uwolnienie z więzienia to jedno, ale Zaki nie mógł opuścić Egiptu, dlatego że otrzymał 3-letni wyrok skazujący i czekał na to, kiedy znowu będzie musiał trafić do egipskiego więzienia. Natomiast Giorgia Meloni w wyniku zabiegów dyplomatycznych, rozmów z generałem Al-Sisim uwolniła Patryka Zakiego. Przypominam, studenta, właśnie doktoranta Gender Studies, on wrócił do Bolonii, wrócił do pracy na Uniwersytecie Bolońskim. To była bardzo ważna kwestia w miesiącach wakacyjnych we Włoszech. Akurat wtedy byłem właśnie w Emilii Romanii i właściwie przez kilka dni Patryk Zaki udzielał wypowiedzi, udzielał wywiadów, informował o wszystkich tych kwestiach. Ale co ważne...
Wychwalając przy okazji Melonii, bo powiem szczerze, jak słyszę o tym, to już słyszę głosy widzów, którzy mówią, że no tak, przecież ona jest na pasku Klausa Schwaba, więc nic dziwnego, że wyciągnął jakiegoś genderowca z więzienia.
Patryk Zaki,
czy to jej się opłaciło?
Patryk Zaki w żadnym wypadku nie wychwalał Giorgi Meloni, ale dziękował rządowi za to, że pomimo pewnych sprzeczności światopoglądowych potrafił zachować się w tak pryncypialny sposób. Meloni zresztą wyjaśniła to w bardzo prosty sposób. Niezależnie od tego, jakie posiadasz poglądy, jeśli jesteś włoskim obywatelem, działasz na włoskiej ziemi, pracujesz na włoskiej ziemi, będziemy cię chronić niezależnie od tego, gdzie, jak i w jakich okolicznościach. Natomiast to wszystko związane jest właśnie z częścią mojej uprzedniej wypowiedzi, z pracą. Zaki pracuje, Zaki działa. I praca jest kolejnym filarem tego rządu, dlatego że, uwaga, na północy Włoch jest to postrzegane w dość satyryczny sposób, skądinąd. Północ Włoch zawsze w stosunku do południa nastawiona była stosunkowo negatywnie, a dzisiaj pojawiają się takie głosy. Skoro nie mieliście pracy i pobieraliście z budżetu państwa pieniądze, to co stanie się teraz, skoro, jak mówicie, nie możecie pracować, a skasowano wam reddito di cittadinanza? Otóż rząd Meloni i Salviniego, tu szczególnie w związku z bardzo pryncypialnym stanowiskiem Giancarlo Giorgettiego z Ligi, który odpowiada za rozwój ekonomiczny Włoch obecnie, zniesiono reddito di cittadinanza. We Włoszech nie ma już bezwarunkowego dochodu podstawowego, nie otrzymuje się za samo bycie obywatelem żadnych środków z budżetu państwa. Niemniej jednak obniżono część podatków dochodowych, również buduje się możliwość szerokiego zatrudniania. Państwo prowadzi politykę, nie bójmy się tego słowa, w tym przypadku etatystyczną, czyli również stara się tworzyć miejsca pracy. I to jest odpowiedź na problemy socjalne, na problemy społeczne we Włoszech, szczególnie na południu. Odpowiedź jak na razie wydaje się bardzo skuteczna, dlatego że po pierwsze we Włoszech ograniczana jest inflacja, po drugie bezrobocie spadło do rekordowego historycznego poziomu. We Włoszech bezrobocie, których zawsze przekraczało 10%, wynosi obecnie 7,4%. 7,4% to jest bezrobocie we Włoszech, to jest niewątpliwe osiągnięcie tego rządu. No bo oczywiście mówimy o sukcesach, mówimy o porażkach, successie, fallimenti, upadki, porażki też były i ta dyplomacja w kontekście działań, które podejmowane są przez rząd Meloni, bywa niestety często zawodna, ale o tym porozmawiamy na przykładzie kwestii migracyjnych.
Jak zareagował lud miast i wsi na to, że zostały odebrane pieniądze za nic? Czy były jakieś bunty społeczne, czy lewica wyszła na ulicę? Proszę, wspomniał pan o etatyzmie. Etatyzm to jest pomysł Benito, więc to można by powiedzieć, że pewne zarzuty w stosunku do pani Meloni dotyczące jej zamiłowania do faszyzmu wypłynęły. Były bunty? Były wyciągane te kwestie związane z Benito, czy przeszli do porządku dziennego nad tym?
O kwestiach związanych z Benito właściwie wszyscy już zapomnieli, dlatego że rząd Meloni jest bardzo pragmatyczny i mówi dużo o gospodarce, dużo o jakości życia, bardzo niewiele natomiast o kwestiach ideowych, ideologicznych. Tu pojawiła się kilka dni temu po raz kolejny kwestia tego, że matka to matka, ojciec to ojciec, nie pierwszy rodzic, nie rodzic drugi, nie genitore uno, nie genitore due i tak dalej, ale ona pojawiła się w kontekście pewnego nowego projektu politycznego. Na południu protestów właściwie nie było, dlatego że jeśli chcielibyśmy stwierdzić, że na południu Włoch z reddito di cittadinanza, bezwarunkowego dochodu podstawowego, rzeczywiście korzystali biedni ludzie, to w pewnej części tak, ale południe Włoch to podwójna administracja, walka z organizacjami przestępczymi dalej trwa i to organizacje przestępcze położyły rękę na reddito di cittadinanza, pobierały środki z bezwarunkowego dochodu podstawowego, a zatem nie należały do rzadkości sytuacje, kiedy ktoś te środki pobierał, ale część tych środków i tak musiał oddawać tej drugiej administracji, często pierwszej, jeśli chodzi o siłę działania. I tutaj mamy kolejny element rządu Meloni, kolejny element działań rządu Meloni, natomiast jeszcze nawiążę delikatnie do kwestii gospodarczych, zanim przejdziemy do walki z przestępczością zorganizowaną. W ostatnich kilku tygodniach trwa bardzo poważny konflikt Matteo Salviniego, który jest ministrem infrastruktury i transportu, stara się rozwijać infrastrukturę włoską rzeczywiście w sposób bardzo szeroki, konflikt z Paolo Gentilonim. Paolo Gentiloni to jeden z komisarzy europejskich wywodzący się z Partii Demokratycznej. Notabene jedynym protestem przeciwko Reddito Digita Dinanza były słowa Eli Schlein, która stwierdziła, że po raz kolejny włoska prawica chce skazać biednych na wymarcie. Czyli przewodnicząca Partii Demokratycznej protestowała, ale właściwie w większości tylko ona. Gentiloni natomiast stara się przymusić rząd włoski do przyjęcia pakietów ekologicznych Komisji Europejskiej, dlatego że, no i właśnie, w Polsce o tym nie rozmawiamy, dlatego że Polska nie otrzymała jak na razie żadnych transz z KPO. Natomiast Włosi otrzymali już 3 transze z tak zwanego PNRR, czyli odpowiednika naszego KPO, nie otrzymali 4. transzy. I to, czy przyjmą pewne pakiety ekologiczne, w tym, uwaga, podatek od plastiku, bo tak się to określa, to jest jeden z warunków przyznania im 4. transzy i to jest również jeden z elementów odpowiedzi na pytanie, dlaczego w przypadku tych bardzo ostrych haseł, blok Konawale, blokada morska, wysyłanie statków i tak dalej, dlaczego te działania nie są podejmowane. W związku z tym, że szereg działań wewnętrznych, infrastrukturalnych ów rząd podjął, a trzeba je skądś finansować. I teraz Gentiloni jako polityk unijny, jako unijny technokrata, jednocześnie opozycjonista we Włoszech, stara się przymusić. Salvini nie wytrzymał i stwierdził, że Paolo Gentiloni to na Włocha mi nie wygląda. Gra chyba w obcej drużynie, na pewno nie gra w Squadra Azzurra, na pewno nie gra w drużynie włoskiej, a nam nikt nie będzie narzucał, co mamy jeść, jak mamy działać, mamy ekologiczną gospodarkę i nie interesuje nas mąka z insektów i nie interesują nas syntetyczne bewsztyki. Co zresztą powtarza od dłuższego czasu, nawet chyba 2 dni temu u Bruno Vespy w Porta a Porta w najlepszym czasie antenowym też na ten temat się wypowiedział. Natomiast przechodząc do walki z mafią, przechodząc do walki z organizacjami przestępczymi, których kilka we Włoszech znamy. Cóż, można tylko stwierdzić, że warto przypomnieć sobie taki serial jak Gomorra. Kiedy Gennaro Savastano, jeden z głównych bohaterów Gomorry, został wyrzucony ze Scampi przez swojego byłego przyjaciela Ciro Di Marzio, to mieszkał w takim specyficznym, czy na takim specyficznym osiedlu, mieszkał w bardzo specyficznym miejscu. To miejsce to, oczywiście nie tylko, ale również tam kręcono Gomorrę, Caivano. Caivano to specyficzne, szalenie środowisko, to dalekie północne przedmieścia Neapolu, nazywane już w tym momencie Nuova Scampia, nową Scampią. Scampia jest wysiedlana sukcesywnie i burzona, a Caivano niestety rozwija się poprzez swoją zaawansowaną już coraz bardziej mafijną biografię. I w tymże Caivano aresztowano wielu bossów Camorry, którzy przejmowali władzę. Rząd Meloni i media nazywają to blitz, czyli po prostu błyskawiczną akcją antymafijną. Caivano to jest jedna kwestia. W Caivano, zresztą tym osiedlem najbardziej dotkniętym działalnością organizacji przestępczych, działalnością Camorry, jest Parco Verde, czyli Zielony Park, Parco Verde. Giorgia Meloni uznała, że skoro ten Parco Verde, Zielony Park, nie jest już specjalnie zielony, tylko raczej narkotykowy i mafijny, to my zrobimy i podejmujemy uchwałę i uda nam się, miejmy taką nadzieję, stworzyć na terenie Parco Verde bioparko, czyli park biologiczny, czyli formę rezerwatu i tak dalej. To jest bardzo specyficzny pomysł, ale jednocześnie pomysł ciekawy, czyli nie gentryfikacja polegająca na wysiedlaniu mieszkańców i sprowadzaniu nowych mieszkańców, tylko rewitalizacja kompleksowa całego, całego terenu. Te same działania antymafijne miały miejsce również na wschodnich przedmieściach Rzymu. Ja kilkanaście miesięcy temu odwiedziłem te wschodnie przedmieścia, Tor Bella Monaca. Tor Bella Monaca to nie jest osiedle specjalnie Bella, to nie jest piękne osiedle. Tor Bella Monaca to jest jedno z najbardziej przestępczych osiedli na terenie aglomeracji Rzymu. Tor Bella Monaca też w tamtejszych blokach przypominających trochę Skampie odbywały się akcje antymafijne i co ciekawe, państwo włoskie jest w tym momencie postrzegane jako silne w przypadku działań antymafijnych. Niespecjalnie słyszy się o tym, że te akcje, tak jak kiedyś powszechnie, były również związane z atakami społeczności lokalnej na funkcjonariuszy policji. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie i ta sytuacja znowu oczywiście nasuwa skojarzenia z epoką faszystowską, natomiast no cóż, to niewątpliwie nie są skojarzenia w pełni trafne, aczkolwiek ta polityka jest bardzo, ale to bardzo pryncypialna.
Widzimy w tej chwili bardzo dużo materiałów z Włoch, które się pojawiają w internecie, pokazujących, że mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i no, wyjątkowo źle traktują przybyszy spoza włoskiego buta. Mhm. Jak to należy tłumaczyć? Czy to jest faktycznie masowe, czy to są po prostu jakieś incydenty pojedyncze dmuchane przez media społecznościowe?
No i tu musimy się odwołać znowu do sytuacji migracyjnej. Co takiego działo się, kiedy 16 lipca podpisywano umowy o blokowaniu handlu ludźmi, o blokowaniu tychże transportów do Włoch i innych krajów europejskich z wybrzeży Magrebu? Co takiego działo się, kiedy szereg administracji rządowych spotkał się w Rzymie w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych? No a wtedy, drodzy Państwo, destabilizował się jeszcze bardziej niż i tak był już zdestabilizowany region Sahelu w Afryce, czyli ten region pod Magrebem, pod Afryką Północną i nad pustynią. I po prostu nad samą pustynią, czy obok pustyni. Pamiętajmy o tym, że kilka dni temu pokazały się zdjęcia, które mówią naprawdę wiele. Jakie zdjęcia? Zdjęcia Siergieja Surowikina, rosyjskiego generała, który był kiedyś bliski grupie Wagnera, ale najprawdopodobniej życie zachował z tego powodu, że albo zmuszono go, ale po prostu wypowiedział się, niezależnie od tego, czy była to decyzja autonomiczna, czy nie, na temat tego, że buntu Prigożyna nie popiera, już abstrahując od tego, czy uważamy, że ten bunt był wyreżyserowany, czy nie był wyreżyserowany. W Afryce, w regionie Sahelu nic się nie zmieniło, dalej są tam oddziały rosyjskie, dalej jeśli chodzi o Mali, Burkina Faso, były kolonie francuskie, jeśli chodzi o Niger od pewnego czasu, o Gwineę Równikową, Republikę Środkową Afryki, o Libię również bardziej północną, to wszystko są kraje, które po prostu upadłyby w kontekście tych rządów, które tam funkcjonują obecnie, gdyby nie wsparcie grupy, która być może niebawem będzie nazywana grupą Surowikina. A skoro tak, to w naturalny sposób wiemy, jak wygląda tego typu pomoc, zatem z jednej strony inspiracja, z drugiej strony handel, z trzeciej strony oczywiście tragedie indywidualne i ruch wędrówkowy, ruch migracyjny na skalę dotychczas niespotykaną się zwiększył. Frontex.
No właśnie, co się stało? Bo to, co się teraz dzieje, jest jakimś nagłym, niespodziewanym wysypem. Tam imigranci trafiali cały czas przez ostatnie lata, ale to, co się wydarzyło na Lampedusie w tej chwili wygląda no na skoordynowane mocno oraz no, mocno niespodziewane dla włoskich służb.
Wygląda to dramatycznie. Wygląda to dramatycznie, ale oczywiście jak wszędzie, tak i tutaj nie ma jednej przyczyny i nie ma jednego skutku i żadnego tego typu determinizmu po prostu uprawiać nie będziemy. No, jedna kwestia to, o czym dzisiaj rano w Rai News 24 powiedział jeden z polityków Fratelli d'Italia. Powinniśmy pamiętać, że to stwierdzenie essere umani, bądźmy ludźmi, to jest wielki biznes. Tylko ten biznes ma kilka stron. Ten biznes jest dość wielopłaszczyznowy. No bo z jednej strony to jest celowa destabilizacja Europy przez właśnie byłą grupę Wagnera, czy dzisiejszą grupę Surowikina, czy kogo byśmy tutaj nie podstawili. Szczególnie, że w obecności wiceministra obrony Federacji Rosyjskiej, Mali, Burkina Faso i Niger, podpisały pakt o nieagresji i o wzajemnej pomocy wojskowej. To tak w kontekście wspieranej przez Zachód Unii Państw Afrykańskich, tych rzekomo czy częściowo zdemokratyzowanych. Więc to jest jedna strona. A druga strona to znowu to, o czym mówił Matteo Salvini. Matteo Salvini, odpierając zarzuty, że jest to teoria spiskowa, to nie jest komplot, to po włosku spisek, to nie jest teoria spiskowa stricte, stwierdził wprost, co my mamy w tym momencie robić. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że niektóre rządy przekazują organizacjom pozarządowym środki finansowe na walkę z tragediami ludzkimi, zwanymi uchodźstwem, choć oczywiście te organizacje, wiedząc, że muszą wypełnić swój program, mieć określoną liczbę, no nie sprawdzają, czy to rzeczywiście są uchodźcy, czy są to migranci. W związku z tym wszyscy są przyjmowani i wszyscy płyną i wszyscy są następnie na miejsce odstawiani. A inne łódki, czy inne łodzie, czy inne statki ewentualnie, to są statki również i tamtejszych afrykańskich przewoźników nielegalnych, bo jak się okazuje, uwaga, o ile wzrósł handel, właściwie nie handel ludźmi, nielegalny transport ludzi na środkowym Morzu Śródziemnym o 96%. I to są dane unijne, to są dane Frontexu, czyli Frontex to Unijna Agencja do Spraw Ochrony Granic. 96%. 120 tysięcy migrantów u wybrzeży włoskich przez Lampedusę. W większości oczywiście oni przechodzą. Co się stało? Po prostu doszło do sprzężenia tych kilku czynników. Z jednej strony wsparcie na rzecz walki z problemami uchodźców ze strony rządów szczególnie niemieckiego, francuskiego, ale również i Komisji Europejskiej, innych agentów unijnych. Z drugiej strony właśnie destabilizacja w postaci działań byłej grupy Wagnera, a oprócz tego po prostu chęć zarobku nierespektująca praw człowieka w żadnym wypadku ze strony przestępców tamtejszych. I pamiętajmy jeszcze o jednym, mafia włoska też nie jest tutaj bez winy z jednego podstawowego powodu. Mafia włoska będzie wtedy przeciwna migracji, jeśli ta migracja będzie jej zagrażać. Jeśli jej nie zagraża, może dla niej pracować, a chociażby dla 'Ndrangety w Kalabrii migranci pracują, to oczywiście będzie sprowadzana tego typu tania siła robocza, która później pójdzie do roboty typowo przestępczej. To jest dużo prostsze. To jest nic innego jak w tym przypadku nie tyle dumping cenowy, co dumping w zakresie po prostu zasobów ludzkich. Brutalne, ale niestety w tym przypadku prawdziwe. No i co takiego się stało? I wszyscy te obrazki znamy, bo skoro 120 tysięcy, a kiedy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, to było 30 kilka tysięcy, więc już razy 4 powinniśmy pomnożyć tą liczbę, a każdy kraj ma ograniczoną wydolność. Razy 4 i Lampedusa została zalana. Nie wytrzymał mentalnie Attilio Lucia, wiceburmistrz Lampeduzy, który na głównym placu w trójkolorowej szarfie w barwach Italii zaczął krzyczeć, że my nikogo więcej przyjąć nie możemy. My już nie wytrzymamy. My chcemy być dalej rybakami, my chcemy dalej przyjmować turystów, my chcemy dalej być tymi ludźmi, tymi Włochami, którymi byliśmy, a teraz nie wiemy. Ja sam nie wypuszczam swoich dzieci po 20, nie jestem pewny, co mamy zrobić. Tu są biedni ludzie, tu również są ludzkie tragedie. I w związku z tym niech nikt nas nie uczy żadnego człowieczeństwa, bo egzamin z człowieczeństwa to dzisiaj w Europie zdaje Lampedusa i nikt więcej. Zatem te przypadki, o które pytał pan redaktor, dotyczące tego, że Włosi biorą sprawy w swoje ręce, są jednak incydentalne. Włosi nie są rasistami, Włosi starali się i starają się pomagać migrantom na tyle, na ile jest to możliwe. Te pojedyncze przypadki można skonfrontować z przypadkami niepojedynczymi, kiedy na przykład Lampeduzjanie zapraszali migrantów na pizzę, karmili na tyle, na ile mogli. Ale oczywiście, jeśli do wyboru mamy nakarmienie swojego dziecka migranta, to wybór w tym przypadku raczej dla większości osób racjonalnie myślących jest dość oczywisty. No i co więcej, Salvini stwierdził, że w tym momencie właściwie za moment, jeśli nie otrzymamy żadnej pomocy ze strony Unii Europejskiej, będziemy musieli podjąć wszelkie możliwe środki, łącznie z marynarką wojenną i blokadą morską. Tylko pytam was, i to są słowa Salviniego, drodzy przyjaciele europejscy, drodzy przyjaciele Niemcy, drodzy przyjaciele Francuzi, co my mamy zrobić, skoro mówicie, że nie pomożecie, zamykacie swoje granice, bo Niemcy...
Dopłacacie de facto imigrantom, żeby tutaj przyjeżdżali.
Niemcy, otóż to, a Niemcy, Francja i Austria wzmożyły kontrole graniczne i zamknęły granice dla migrantów w momencie, kiedy napłynęli do Włoch i znaleźli się na terenie Lampeduzy. Co mamy w takim razie, drodzy przyjaciele, zrobić, skoro w momencie, kiedy używamy wszystkich środków, jakie są możliwe, kiedy byłem ministrem spraw wewnętrznych, zamknąłem porty, jesteśmy później sądzeni z paragrafu o porwanie ludzi i są to pozwy zagraniczne i my przed swoimi sądami we Włoszech musimy się spowiadać za to, co rzekomo zrobiliśmy, broniąc naszych granic. Broniąc naszych granic. Uwaga, to jest taki króciutki rebus, ale ja udzielę odpowiedzi na to pytanie, chociaż pytałem wiele osób w ostatnim tygodniu, nikt dobrej odpowiedzi nie udzielił i co ciekawe, nawet wydaje się, że polskie społeczeństwo jest już mocno sfrustrowane działaniami niemieckimi, działaniami francuskimi. W ramach mechanizmu relokacji Europejskiej Solidarności, ilu migrantów nielegalnych z Włoch w 2022 roku przyjęła Francja? Panie redaktorze, ilu?
Ilu przyjechało?
Ilu przyjęła Francja w ramach mechanizmu solidarności z Włoch?
Ilu przyjechało, żebym po prostu mógł tak sobie procentowo obliczyć?
Okej, no kilkadziesiąt tysięcy jak zwykle. Było około 60 tysięcy w 2022.
Boję się odpowiedzieć, bo mogę przesadzić.
30. Że... 30. Chciałem, Francuzi przyjęli 30.
Chciałem powiedzieć 3, że.
Okay. Ale 30 razy 10, razy 10, więc nie było tak źle. 30 w ramach solidarności w stosunku do swoich, czy ze swoimi braćmi Włochami. 30 w ramach solidarności.
Czyli co? Czyli Francja i Niemcy sponsorują masowy przypływ imigrantów do Europy, po czym do siebie nie przyjmują praktycznie nikogo, bo 30 to jest nic, to jest nikto, po prostu to jest bliskie zero. Tak to wygląda?
Zauważmy, że w tym dramacie ktoś jest protagonistą, a protagonistą są właśnie Niemcy i Francja. Przypomnijmy sobie, kto posiadał w Afryce pierwsze kolonie i kto w Namibii dokonał pierwszego ludobójstwa. Były to Niemcy. Przypomnijmy sobie, kto sprowadzał po dekolonizacji migrantów, otwierając im rzekomo bramy do lepszego świata, tymczasem realnie nie zapewnił im możliwości awansu statusowego, tylko wykorzystywał jako tanią siłę roboczą. Była to Francja. Kto przegrywa na polu rywalizacji międzynarodowej swoje były kolonie w Afryce? Francja. Przegrywa z kim? Przegrywa bezpośrednio z tym państwem, do którego głowę Emmanuel Macron po 24 lutego wielokrotnie dzwonił. Czyli innymi słowy, ci, którzy w niemałej części wywołali ów dzisiejszy problem, starają się schować głowę w piasek, zachowują się skrajnie nieodpowiedzialnie, ale z racji tego, że instytucje unijne w większości są im podległe, sytuacja wygląda w ten właśnie sposób. Niewątpliwie jednak rząd Giorgi Meloni nie zamierza się poddawać, natomiast stara się mocno pryncypialnie wskazywać, że nikogo więcej przyjąć nie będziemy mogli, ale dlaczego? Również dlatego, że ta sytuacja zaczyna być frustrująca dla włoskiego społeczeństwa, a sondaże są ważne dla polityków, w związku z czym w sondażach też delikatne może nie tąpnięcie, ale obniżka zaufania do bezpośrednio postaci Giorgi Meloni jest zauważalna. Co ciekawe, w związku z tymi ostrymi wypowiedziami Salvini zyskuje. Ursula von der Leyen pojawiła się w ostatnią niedzielę, przekładając moment swojego lądowania na konferencji ONZ w Nowym Jorku na Lampeduzie. Ursula von der Leyen zaproponowała 10 punktów. Te 10 punktów to właściwie mocno zgodne punkty rozwiązania obecnej sytuacji z tym, o czym mówiła Giorgia Meloni, o czym mówił rząd włoski. Natomiast jak sama Meloni stwierdziła, to 20 lat za późno. 20 lat temu powinniśmy to wszystko wprowadzać, rozwijać Afrykę, zwiększać jakość życia w krajach afrykańskich, a dzisiaj jest już 20 lat za późno, ale jeśli możemy to ograniczyć, to miejmy taką nadzieję. Salvini mówi natomiast wprost, odbyła się w niedzielę również konwencja w Pontidzie, coroczna krajowa ligi, gdzie gościem była Marine Le Pen. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że istnieje pewne napięcie typowo kobiece między Giorgio Meloni a Marine Le Pen. Wydaje się, że dzisiaj już go nie ma, dlatego że istnieją po prostu wspólne problemy. Salvini malowniczo, jak zawsze dla siebie, najpierw upamiętnił Silvio Berlusconiego przed tysiącami swoich zwolenników, a później stwierdził, że Giorgia na Lampedusie z von der Leyen, a ja w Pontidzie na samej północy Włoch, i my właśnie tak symbolicznie bronimy naszych granic.
Czyli co? Czyli wygrali wybory. Przypomnijmy, że Salvini był o wiele wyżej w notowaniach jeszcze krótko przed wyborami. Meloni go przegoniła. Wygrali wybory i ta walka między nimi dalej trwa w najlepsze. Ona się odbywa kosztem spraw włoskich, czy to takie są drobne uszczypliwości z jednej i drugiej strony?
Zdarzają się drobne uszczypliwości, natomiast wydaje się, że ta koalicja z punktu widzenia typowo interpersonalnego nigdy nie była tak mocna. Tylko pamiętajmy, rozmawiamy 360 dni po wyborach, polityka wiadomo jaka jest i nie jest to dama specjalnie stabilnych obyczajów, w związku z czym wszystko może się zmienić z minuty na minutę, natomiast obecnie, kiedy o tym rozmawiamy, trzeba powiedzieć, że sojusz jest tylko mocniejszy i Salvini stwierdza wprost: gdybym był premierem, nie mógłbym robić niczego innego. Jestem wicepremierem, reprezentuje nas Giorgia. Giorgia jest wspaniała. Giorgia pracuje 24 godziny na dobę, spotyka się, apeluje. Cóż może zrobić? Może apelować dyplomatycznie. Ona weszła na tą drogę, reprezentuje nas. Przecież nie będzie krzyczeć, przecież nie będzie rzucać kamieniami i tak dalej. Natomiast nie można powiedzieć w tym momencie, że kosztem Włochów odbywa się cokolwiek. Można natomiast stwierdzić, że rząd Giorgi Meloni otrzymał ciosy jeszcze z przestarzałych, choć chcielibyśmy może, żeby były to przestarzałe szuflady, ale po prostu te wszystkie trupy, które w szafach zalegały, wysypały się i to ze zdwojoną siłą. To jest dzisiejszy problem. Oczywiście nie wszystkie działania są działaniami skutecznymi, bo przecież gdybyśmy rozmawiali w sierpniu, to powiedziałbym o tym, że ogromnym sukcesem zakończyła się inicjatywa Włoch, które zaprosiły kilkadziesiąt rządów, które rozmawiało o migracji, być może teraz ten problem zostanie rozwiązany, a rozmawiamy dzisiaj, rozmawiamy w drugiej połowie września i problem jest ogromny i sytuacja zmieniła się diametralnie, a te zabiegi dyplomatyczne były całkowicie nieskuteczne. Czy ten plan 10 kroków w zakresie możliwości wstrzymania migracji do Europy, a szczególnie przez granice włoskie, będzie wprowadzony w życie, trudno powiedzieć. Kiedy obserwowałem w niedzielę konferencję na żywo w obecności między innymi tegoż właśnie Attilio Lucci, wiceburmistrza Lampedusy, Ursuli von der Leyen, Giorgi Meloni, von der Leyen wyglądała jak uczennica, której nauczycielka stara się jeszcze podpowiedzieć, co miałaby powiedzieć do kamery. Nie było to naturalne, natomiast Meloni stwierdziła, że cóż, w końcu przynajmniej jakikolwiek komisarz europejski, polityk europejski tu przyjechał, zobaczył problem i zaczyna mówić podobnym głosem, bo to, co widzi, jest tak oczywiste, że inaczej mówić się nie da. Natomiast polityka jest polityką, zatem w kontekście najważniejszych wyborów dla Włoch, a w tym momencie to już nie są żadne wybory parlamentarne, tak jak u nas, w kontekście wyborów europejskich pojawia się pewien nowy projekt.
Rozumiem. Czyli tak, reasumując, rzeczy, które Włosi mają w sumie zależne od siebie, czyli polityka wewnętrzna, polityka gospodarcza, bezrobocie, walka z przestępczością, to wszystko idzie im całkiem nieźle po tym roku bez 5 dni, a rzeczy, w których są zależne Włochy od Unii Europejskiej, no nie powiem, że szwankują, tylko po prostu eksplodowały z jeszcze większą siłą, niż miało to miejsce przed stworzeniem nowego rządu. Tak to można streścić nasze dzisiejsze spotkanie?
Absolutnie można to streścić w ten sposób. Te rzeczy, w których Włochy są zależne od Unii Europejskiej, mówiąc wprost, w ogóle nie idą. To jest stagnacja, zalegają, albo jeszcze poważniejsze problemy od stagnacji jako takiej. Przytoczę słowo Matteo Salviniego. Kiedy zostaliśmy z tym problemem sami i z wszelkimi zewnętrznymi problemami zostajemy sami, Unia Europejska zastanawia się nad tym, czy sprowadzać elektryczne samochody z Chin. Notabene, wiem, że jeden z widzów pytał właśnie o relacje z Chinami. Włochy w 2019 roku przystąpiły do nowego jedwabnego szlaku. Ale Giorgia Meloni powiedziała o tym bardzo jasno. Zaraz. kto tutaj kogo będzie kolonizował. To my będziemy kolonizowani. Dlatego powołane zostało ministerstwo Made in Italy, tak się nazywa, Made in Italy, i Włochy z nowego jedwabnego szlaku wystąpiły, żeby nie być zalewanymi tanimi towarami właśnie z Chińskiej Republiki Ludowej. A jeśli chodzi o działania przyszłe, wiemy, w przeciągu kilku miesięcy wybory, no już w przyszłym roku wybory do Europarlamentu, i w tych wyborach Włochy starają się zwiększyć stawkę. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani zresztą też mocno się zradykalizował w związku z obecną sytuacją. To już nie jest, przynajmniej na razie, taki teflonowy, centroprawicowy polityk, który będzie się pięknie uśmiechał i machał dłońmi do publiki jak Silvio Berlusconi. Zastanawiają się bardzo mocno najważniejsze postaci włoskiej polityki, czy nie spróbować zjednoczyć wszystkich tych, jak powiedział Salvini, którzy uważają, że matka to matka, ojciec to ojciec, bo to jest granica nieprzekraczalna. Miłość to miłość, czy to jest heteroseksualna, czy homoseksualna, nie interesuje mnie to, interesuje mnie to, czy rzeczywiście zachowujemy rodzinę jako podstawę. Jeśli zachowujemy rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, to ok. I w tej sytuacji pojawia się pomysł stworzenia super partii prawicowej, która mogłaby włączyć właśnie zarówno Francuski Front Narodowy, który od dłuższego już czasu niekoniecznie zajmuje prorosyjskie stanowisko, Fratelli d'Italia naturalnie, Lega Salvini, Forza Italia, zresztą to przecież partie, które w trzech różnych międzynarodówkach, trzech różnych frakcjach europejskich w tym momencie pozostają, Prawo i Sprawiedliwość, hiszpański Vox. Nie wiemy, czy będzie u władzy, czy nie będzie. Trwa ten pad wyborczy hiszpański pomimo zwycięstwa centroprawicy i prawicy. Pytanie, jak oczywiście w kontekście takiego pomysłu politycznego, tejże superpartii, która gdyby sumować głosy, rzeczywiście byłaby poważną alternatywą dla partii ludowej i dla partii socjalistycznej w Europarlamencie. I jak nasi politycy się na to zapatrują, czy w ogóle istnieje wiedza na ten temat, czy ktoś słyszał te wypowiedzi, no ale to już nie mnie należy o to pytać.
Okej, okay, szanowni państwo, pan Bartosz Łukaszewski, doktor Bartosz Łukaszewski był państwu moim gościem, przedstawił pokrótce, ale dość szczegółowo sytuację we Włoszech po 360 dniach rządów pani Meloni i pana Salviniego. Co do tematów, które zostały otwarte, a nie mogą zostać zamknięte, bo jeszcze się nie zamknęły, to wrócimy do nich na pewno. Panie doktorze, bardzo panu serdecznie ponownie dziękuję.
Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.